Lekarz rezydent, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, Łukasz Jankowski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Przyszliście, dziś do ministra zdrowia. Przyszliście tupnąć nogą?
Bardziej przyszliśmy zapytać, dlaczego porozumienie z rezydentami z 2018 roku nie do końca zostało zrealizowane i jak ministerstwo wyobraża sobie realizację tego porozumienia w terminach przyszłych.
Czyli nie przyszliście powiedzieć, strzelba jest odbezpieczona, w każdym momencie możemy wrócić do głodówki sprzed 2 lat.
Ja bym nie szafował tutaj tym straszeniem, czy też grożeniem jakimś protestem, grożeniem co będzie dalej. Chciałbym mieć poczucie, że Ministerstwo Zdrowia ma dzisiaj dobrą wolę do tego, żeby wprowadzać zmiany i chciałem zadeklarować, że my też taką dobrą wolę mamy, dlatego przyszliśmy po raz kolejny.
Pan by nie szafował, ale szef porozumienia rezydentów waszej organizacji, Piotr Pisula, w portalu prawo.pl mówił tak. Jeśli nie dojdziemy do porozumienia, nie wykluczamy kolejnych akcji protestacyjnych. Koniec cytatu.
Jest taki moment, w którym rzeczywiście człowiek ma wrażenie, że bije głową w pewien mur i my od kilku lat działając w porozumieniu rezydentów, a szerzej działając po prostu w systemie ochrony zdrowia.
Bijecie głową w mur?
Widzimy, że tych zmian w opiece zdrowotnej w szpitalach, tam gdzie pracujemy, po prostu nie ma, a powiem więcej. Wydaje się, że z roku na rok jest coraz gorzej. Gorzej dla lekarzy, ale przede wszystkim gorzej dla pacjentów, a nasze wołania, choć wyrażone w porozumieniu, nie zostały do końca spełnione i to jest poważny problem, z którym dzisiaj też przyszliśmy do Ministerstwa Zdrowia.
W takim razie warto było głodować 2 lata temu?
Myślę, że to trudne pytanie. Z perspektywy czasu wydaje się, że porozumienie, które po głodówce i po wypowiadaniu klauzul opt-out podpisaliśmy, miało swoje dobre strony i ewidentnie widać dziś postęp w cyfryzacji, o którym w tej chwili mówiliśmy. Ruch, jeżeli chodzi o na przykład wynagrodzenia specjalistów, wynagrodzenia rezydentów, te tak zwane bony lojalnościowe, czyli zachęty dla lekarzy do zostawania w Polsce. To rzeczywiście się stało. Natomiast my wtedy głodowaliśmy i walczyliśmy o wzrost PKB. Ten wzrost jest, ale zupełnie nie taki, jakbyśmy chcieli i to jest kość niezgody.
No tak, tylko że jeśli słyszę takie słowa, no był wielki optymizm po podpisaniu tego porozumienia, a dzisiaj potem zostało ledwie wspomnienie, to brzmi trochę jak przyznanie się przez was, młodych lekarzy, do tego, że zostaliście ograni przez rząd.
To jest trochę tak, panie redaktorze, że kiedy negocjuje pan z przedstawicielami rządu własnego państwa, to ma pan nadzieję, że te zapisy, które oni parafują, one staną się rzeczywistością nawet szybciej niż w zakładanych terminach.
Zostaliście wyprowadzeni w pole po tym porozumieniu?
Tymczasem potem okazuje się, że kolejne terminy nie są dotrzymywane, że coraz bardziej przeciągana jest ta struna, potem okazuje się, że PKB, na które się umawialiśmy, to jest PKB sprzed 2 lat, czyli stosowane są księgowe sztuczki. No to powoduje, że dzisiaj, kiedy siedliśmy do stołu i chcieliśmy reewaluować porozumienie, skupiliśmy się bardziej na tym, w których punktach ono nie jest spełnione, a nie co moglibyśmy zrobić jeszcze. I w tym sensie zostaliśmy ograni. To znaczy ja dzisiaj, myśląc o tym punkcie 2 lata temu, chciałbym 2 lata temu, żebym mógł dzisiaj przyjść do ministerstwa i mówić już nie o 6% PKB w 2024 roku, tylko na przykład w 2021.
Czyli o pieniądzach. Pieniądzach, które wydajemy na służbę zdrowia, czy na system ochrony zdrowia.
Ja bym powiedział inaczej,
Przekonaliście dzisiaj ministra do tego, żebyśmy wydawali więcej pieniędzy na system ochrony zdrowia?
To nie do końca jest rozmowa o pieniądzach, bo my, kiedy mówimy o procencie PKB, to widzimy obdrapane ściany, to widzimy brak leków, to widzimy kolejki w systemie, to widzimy pacjentów, których wysyłamy do niewydolnego systemu i którzy po nim się tułają, bo nie mogą pójść do specjalisty. Więc dla nas ta rozmowa jest tak naprawdę o codziennej pracy, a nie o pieniądzach.
Łukasz Jankowski jest naszym gościem, lekarz rezydent. No właśnie, ale jeśli jest tak, że Ministerstwo Zdrowia pokazuje, że wydajemy więcej pieniędzy na system ochrony zdrowia, że poprzedni rok to był rok, kiedy przekroczyliśmy poziom 100 miliardów złotych. W tym roku to ma być 115 miliardów złotych, które trafia do systemu. To na co idą te większe pieniądze, które trafiają na system ochrony zdrowia?
Słyszeliśmy wiele deklaracji z ust Ministerstwa Zdrowia. Słyszeliśmy o 112 milionach, potem o 107 miliardach, potem widzimy 104 miliardy. My dzisiaj mówiliśmy panu ministrowi również o tym, że inflacja, jak alarmują ekonomiści, w grudniu przekroczyła 6%, czyli 106 miliardów złotych pozwala w tym roku kupić tyle samo zdrowia, ile kupowaliśmy jeszcze w roku poprzednim za 100 miliardów złotych. To też trzeba wziąć pod uwagę, mówiąc o liczbach bezwzględnych. Dlatego wolimy odnosić się do aktualnego PKB. No niestety nie znajdujemy tutaj zrozumienia.
To nie tylko o pieniądzach rozmawiajmy, bardzo proszę. Dlaczego wy, młodzi lekarze, kręcicie nosem, słysząc, że macie się szkolić w szpitalach powiatowych? Taka jest propozycja ministra zdrowia.
Ja myślę, że nikt na szkolenie, dobre szkolenie z młodych lekarzy nie kręciłby nosem. Sęk w tym...
Nie, pan na przykład kręci, krytykując ten pomysł, bardzo łatwo znaleźć taką pana wypowiedź dzisiaj.
Ja krytykuję ten pomysł dlatego, że osobom wysyłanym do szpitali powiatowych nie zapewniono na przykład finansowania przejazdów, nie zapewniono ograniczono finansowania mieszkania w tych powiatach. I oto mamy do czynienia z lekarzem, który na przykład z Krakowa jest nagle wysłany 60-70 kilometrów od swojego miasta, w którym mieszka na stałe, żeby tam przez pół roku pracował i nikt nie martwi się o to, gdzie ten lekarz będzie mieszkał, co będzie na przykład jadł w tym czasie, gdzie i tak dalej, przejazdy.
Czyli sam pomysł, żebyście się uczyli w ramach nauki zawodu właśnie w tych szpitalach powiatowych czy miejskich nie jest złym pomysłem.
Sam pomysł uważam za bardzo dobry i myślę, że tutaj wszyscy zgodzą się z tym, że warto pewną część szkolenia spędzić nie tylko u siebie w klinice, ale też w innej jednostce. Koledzy ze szpitali powiatowych dziś pytają, czy oni będą mieli szansę na pół roku przyjść do dużych klinik, też nabrać tutaj doświadczenia. To system brytyjski, tam są zmiany miejsc pracy. Ten system jest dobry, tylko zapewnijmy przy tym lekarzom warunki do tego.
Zastanawiam się, czy często słyszą Państwo, jako młodzi lekarze, taki zarzut, że lekarze nie potrafią z nami, pacjentami, rozmawiać. Słyszy Pan często rozżalenie pacjentów, że lekarze nie chcą z pacjentami rozmawiać?
Słyszę i rzeczywiście to jest kamyczek do naszego ogródka. Dość powiedzieć, że Naczelna Izba Lekarska prowadziła i z tego co wiem prowadzi szkolenia z umiejętności miękkich, z empatii.
Ale lekarze nie chcą? Czy nie potrafią rozmawiać z pacjentami?
Ja myślę, że jak w każdym zawodzie, wśród dziennikarzy, wśród górników, fryzjerów, ale i lekarzy, są osoby bardziej empatyczne i osoby mniej empatyczne. Sęk w tym, żebyśmy dziś postawili na jakość leczenia, na to, żeby lekarz nie był zmęczony, żeby był wypoczęty, żeby mógł się pacjentem opiekować i żeby miał czas na to, żeby chorego w dobry sposób poinformować, co się z nim dzieje.
Często słyszę, że biurokracja zabija ten zawód, że właśnie lekarze nie rozmawiają z pacjentami, bo mają mnóstwo papierów do wypełnienia. No ale teraz mamy elektroniczne recepty, elektroniczne zwolnienia. To nakłoni lekarzy do tego, żeby rzeczywiście inaczej spojrzeli na pacjenta i zaczęli z nim rozmawiać?
Ja myślę, że lekarze chcą dzisiaj rozmawiać z pacjentem i chcą go informować. Sęk w tym, że na to nie ma czasu, między innymi poprzez biurokrację. I zgadzam się, że problemem pacjenta, który pozostaje dziś w szpitalu, jest to, że nikt nie mówi mu, na jakie badania idziemy, po co to jest robione, jaki lek otrzymuje, żeby to zmienić.
No, są jednak lekarze, którzy to robią, mimo że są zawaleni robotą, mimo że mają papiery do wypełnienia, potrafią to zrobić. No i są tacy, którzy tego nie chcą, nie potrafią, nie mogą. Nie
myślę,
wiem dlaczego.
Że życzylibyśmy sobie, żeby lekarz, który nas leczy, był empatyczny, wypoczęty i do tego też zmierza nasza walka. Walka o dobry system ochrony zdrowia, w którym dobrze będą czuli się pacjenci i lekarze.
To co jeszcze można zrobić, żeby odbiurokratyzować pracę lekarza?
Dużo mówiliśmy w porozumieniu o asystentach medycznych, o tym, że trzeba ich wprowadzić, żebyśmy dzisiaj nie spędzali godzin.
Mówiliście się na to z ministrem zdrowia, kiedy kontrolowaliście. I co, nie ma tych asystentów medycznych?
Asystentów medycznych, środowisko żartuje, że są jak Yeti, to znaczy dużo się o nich mówi, ale nikt jeszcze ich nie widział.
W ogóle się nie pojawili w systemie?
Ja nie miałem okazji współpracować z żadnym asystentem medycznym. Tymczasem nagminne jest żądanie od lekarzy, żeby numerowali strony w historii choroby, żeby wypełniali kolejne zwoje wręcz dokumentacji medycznej. To naprawdę zabiera czas.
Łukasz Jankowski jest naszym gościem. Dalsza część naszego czasu to już internet rmf24.pl i portal interia.pl. Tam zapraszamy, a słuchaczom bardzo dziękujemy. Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, przy okazji porozumienie rezydentów OZZL. Czego potrzeba, żeby zatrzymać młodych lekarzy, czy w ogóle lekarzy w Polsce?
Myślę, że dobrych warunków pracy. Znaczy, kiedy rozmawiam z moimi studentami, bo prowadzę zajęcia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, to oni patrząc na po prostu miejsce pracy, na obdrapane mury, na warunki, w których przyszło nam pracować, a pacjentom się leczyć, mówią wprost, ja na to się nie piszę. Studenci porównują dzisiaj miejsce pracy z tymi miejscami, w których pracują ich koledzy, w biurze czy w jakiejś firmie, gdzie mogą w komfortowych warunkach spędzać ten czas w pracy i to robi na nich duże wrażenie. To, że w Polsce w szpitalach stan w większości oddziałów lokalowy jest opłakany, ale nie mówimy tylko o lokalu, również o dostępie do leków, również o możliwości kształcenia, w tym kształcenia specjalizacyjnego.
A robi wrażenie na tych młodych studentach bon patriotyczny, czyli ten pomysł na to, żeby płacić młodemu lekarzowi za to, że przepracował jednak ten pewien czas w Polsce i nie wyjechał za granicę?
Ja jestem pewien i wiem to, że sytuacja finansowa młodych lekarzy poprawiła się po porozumieniu. Trzeba oddać sprawiedliwość, że bon patriotyczny spełnia swoje zadanie, jest pewną zachętą, choć oczywiście chciałoby się, żeby ta zachęta była większa i żeby te wynagrodzenia dostosowywały się powoli do średniej unijnej wynagrodzeń dla lekarzy. lekarzy, ale tak, sytuacja, jeżeli porównać ją do tej sprzed protestu, poprawiła się i to nie wynagrodzenia dzisiaj są problemem, ale bardziej warunki pracy, system szkolenia, system feudalny, który cały czas obowiązuje w naszym szkoleniu specjalizacyjnym, no to są te wszystkie problemy, które dzisiaj adresujemy i
system
zanosimy
feudalny
do ministerstwa.
Cóż to znaczy? Proszę wyjaśnić komuś, kto nie ma zielonego pojęcia o tym, jak wygląda nauka młodego lekarza.
Młody lekarz jest bardzo zależny dzisiaj w polskim systemie. Zależny w zasadzie od wszystkich innych interesariuszy w systemie i bardzo często dochodzi do sytuacji, w której w stosunku do młodych lekarzy, którzy potem zgłaszają się do Izby Lekarskiej, między innymi do Izby Lekarskiej w Warszawie, dochodzi do łamania prawa pracy, do zmuszania do brania dodatkowych dyżurów, do zmuszania do pracy ponad limit. Mieliśmy sytuację, w której młody lekarz wypowiedział klauzulę opt-out, a osoba zarządzająca po prostu machnęła na to ręką i osoba, ten lekarz zwrócił się do nas, co ja mam zrobić, skoro według prawa nie powinienem więcej pracować, a jestem rozpisany na dodatkowe dyżury, a jeżeli się postawię, no to wtedy ktoś, kto ma mnie szkolić, atmosfera będzie dużo gorsza, ja jestem tą osobą zależną, w związku z tym szkolenie na tym ucierpi. To jest taki chleb powszedni, myślę, jeżeli chodzi o rezydenturę.
Mówi pan o tym, że po głodówce sprzed 2 lat sytuacja, jeśli chodzi o pensję, się poprawiła. No to gdybym był stażystą w ochronie zdrowia, na jakie wynagrodzenie mógłbym dzisiaj liczyć?
No, dziś wynagrodzenie lekarza stażysty podstawowe to jest poniżej płacy minimalnej. Wiem, że jest szykowane rozporządzenie, które ma to wynagrodzenie lekarza stażysty urealnić.
Bo dobrze czytam, że dzisiaj to jest 2600 zł brutto?
Dokładnie tak. Dokładnie tak.
I ma być 2700.
To wynagrodzenie jest i chyba każdy to wie, niegodne wykonywania zawodu przez lekarza po 6 latach studiów, który włożył w to cały swój czas i w tej chwili ma pełne, bo to trzeba podkreślić, w trakcie stażu pełne prawo wykonywania zawodu. Także odpowiada również za to, co w trakcie tego stażu będzie robił i płacenie mu płacy minimalnej w oczywisty sposób jest, wydaje mi się, nieporozumieniem.
Ale mogę zarobić jakoś więcej poza te 2600 czy 2700 brutto, będąc stażystą? Mam szansę jakoś zdobyć większe pieniądze?
Lekarz stażysta nie powinien pracować poza swoim podstawowym miejscem pracy, czyli jest utrudnione dorabianie. Lekarze pocieszają się, mówiąc, że to tylko rok, ale zgadzam się i o tym też dzisiaj mówiliśmy w ministerstwie, że te płace muszą zostać już nawet nie podwyższone, ale po prostu urealnione w stosunku do nakładu pracy.
Ale mogę dorabiać w tym miejscu, w którym jestem zatrudniony, nie, za te 2600, 2700?
Lekarz stażysta pełni też obowiązkowe dyżury w ramach stażu, więc to podwyższa trochę to wynagrodzenie, no ale wciąż jest to kwota nieodpowiadająca zupełnie rzeczywistym wymogom na tym stanowisku.
Umówiliście się z ministerstwem 2 lata temu, że będzie więcej miejsc na studiach medycznych. Teraz słyszę, że mówicie tak, owszem, miejsc jest więcej, ale na niektórych uczelniach poziom nauczania jest bardzo niski. Mam się bać jako pacjent przyszłych lekarzy?
Nie, no nie chcielibyśmy straszyć i mówić o tym, że pacjent powinien sprawdzać dyplom danego lekarza, bo to byłoby swoiste kuriozum, ale na pewno trzeba uwrażliwić decydentów na to, że ilość nie jest tak ważna jak jakość.
Ale co usłyszeliście dzisiaj od ministra zdrowia, mówiąc o tym? Rozumiem, dzisiaj, że mówiliście o tym.
Tak, dzisiaj usłyszeliśmy, że to wielki sukces i że udało się zwiększyć liczbę miejsc na studiach, nawet z naddatkiem. Sęk w tym, że nikt nie przewidział, że kadry, która może uczyć takich studentów, jest zbyt mało w stosunku do liczebności grup studenckich. W oczywisty sposób traci na tym niestety kształcenie. Mam nadzieję, że nie odbije się to na pacjentach, ale w tej sprawie również rozmawiamy z Ministerstwem Zdrowia.
To może czas najwyższy szerzej otworzyć drzwi do polskiej ochrony zdrowia lekarzom z zagranicy.
Myślę, że to dobry pomysł, pod warunkiem, że lekarze z zagranicy będą tak samo wyszkoleni jak polscy lekarze. Nostryfikują dyplom, przejdą egzamin z języka polskiego i wykażą się tą samą wiedzą i tymi samymi umiejętnościami. Dzisiaj jest furtka dla dyrektorów szpitali, żeby zapraszać lekarzy z zagranicy na konsultacje, na krótkie wizytacje po to, żeby ci lekarze pracowali przez chwilę w Polsce, uczyli wręcz polskich lekarzy, tu mówię o lekarzach zwykle zza naszej zachodniej granicy. I jest też kilka takich przypadków rocznie, w których dyrektorzy mówią, zaprosiłem lekarza i okazało się, że te kwalifikacje, które on pokazywał na papierze, potwierdzone przez tamtejsze władze, one nie odpowiadają rzeczywistości, nie odpowiadają polskim realiom. To jest poważny problem.
No tak, ale Ministerstwo Zdrowia ma pomysł, żeby złagodzić przepisy, które dzisiaj obowiązują, żeby rzeczywiście dyrektorom łatwiej było zatrudniać lekarzy z zagranicy, takich, którzy zdobywali uprawnienia poza Unią Europejską. I tutaj, jeśli chodzi o Radę Lekarską, to entuzjazmu nie widać i nie słychać. słychać, wręcz przeciwnie, wy krytykujecie ten pomysł.
No, trzeba powiedzieć, że mielibyśmy wtedy w Polsce w tym samym oddziale lekarzy dwóch kategorii. Lekarza polskiego, który mógłby swobodnie wyjeżdżać, pracować w dowolnym miejscu pracy, szkolić się, i lekarza na przykład zza wschodniej granicy, który byłby siłą rzeczy przypisany do tego jednego miejsca pracy, pracując tam na odpowiedzialność dyrektora szpitala.
No, czyli rozumiem, że wy nie chcecie tych przepisów, troszcząc się o lekarzy z zagranicy, a nie broniąc lekarzy w Polsce.
My nie chcemy tych przepisów, troszcząc się przede wszystkim o pacjentów. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby lekarz z zagranicy zdał egzamin, pokazał, że umie medycynę, potrafi wykonywać zabiegi, do jakich aspiruje, i wtedy pracuje na równi z polskimi kolegami.
Przecież i taki dzisiaj jest pomysł, jeśli czytam dobrze te przepisy. Rzeczywiście, że ma być egzamin składany i warunki tego wdrażania nowego lekarza z zagranicy w Polsce ma ustalać Okręgowa Rada Lekarska między innymi.
Dziś pomysł jest taki, żeby dyrektor szpitala mógł na okres dłuższy czy krótszy na własną odpowiedzialność tego lekarza przyjąć jak stażystę, a w międzyczasie korzystając z upływu czasu, żeby ten lekarz podchodził do egzaminu. To są duże uproszczenia w stosunku do tego, co dzieje się teraz. Ten pierwszy okres byłby tak naprawdę na odpowiedzialność dyrektora szpitala. Stworzylibyśmy tak naprawdę lekarzy dwóch prędkości, można powiedzieć. Lekarzy, którzy są sobie równi, ale jednak mają różne możliwości pracy w systemie. Ja myślę, że nie tędy droga. Jeżeli ktoś jest lekarzem, pracuje w Polsce, niech może pracować tak jak my i leczyć tak samo polskich pacjentów.
Chirurdzy mówią, że nasza chirurgia znalazła się na krawędzi, że jest w niej zapaść, i alarmują, że średni wiek lekarza chirurga wynosi 59 lat i z roku na rok rośnie. I mówią też, że owszem, rosną limity przyjęć na specjalizację z chirurgii ogólnej, ale wciąż kilkaset miejsc rezydenckich jest nieobsadzonych. Czyli to jest tak, że młodzi lekarze nie chcą być chirurgami?
Ja myślę, że chirurgia, choć jest bardzo prestiżową specjalizacją, jest też najbardziej wymagającą. Według danych Śląskiej Izby Lekarskiej chirurdzy żyją przeciętnie 3 lata krócej niż populacja ogólna, czyli tak naprawdę lekarz wybierając chirurgię płaci za to swoim zdrowiem i długością życia, poświęcając
się swojej pasji. I dlatego
młodzi
lekarze mówią, o chirurgia bardzo fajna specjalizacja, ale jednak nie dla mnie?
Młodzi lekarze mówią, że jeżeli miałbym poświęcić całe życie, zostawać bardzo długo po godzinach, pracować nocami, to odbije się to też na moim życiu rodzinnym, na życiu osobistym. W związku z tym wydaje się, że nie ma zachęt w tej chwili do wybierania chirurgii ogólnej przez młodych lekarzy, a są tylko wymagania. Proszę sobie wyobrazić, gdyby za tym, że rzeczywiście poświęcasz się swojej pasji, jesteś chirurgiem, wykonujesz naprawdę piękny i odpowiedzialny zawód, ale szły zachęty, to nie tylko zachęty finansowe, ale też zachęty w postaci szkolenia, zagranicznych kursów, możliwości rozwoju, dopuszczania do stołu operacyjnego w takim zakresie, jak dzieje się to na przykład na Zachodzie, no to myślę, że więcej osób by tą specjalizację wybierało. Średnia wieku też nie pomaga oczywiście.
Podoba się panu pomysł na podatek cukrowy?
Mi się ten pomysł dosyć podoba, muszę powiedzieć, i mam nadzieję, że razem z tym, że oczywiście jest to po prostu danina, która ma za zadanie zwiększyć wpływy do budżetu, ale razem z tym pójdzie pewne zniechęcenie nas wszystkich, bo ja mówię też o sobie, też lubię napoje słodzone, gazowane, że zniechęci mnie trochę do spożywania takich napoi, że wszyscy będziemy po prostu zdrowsi, a przy okazji, że pewne pieniądze trafią do systemu ochrony zdrowia. Mam wrażenie, że to dobry pomysł.
Już kilka lat temu Francja zaczęła walczyć z bezpłatną dolewką w barach z jedzeniem fast foodowym, wprowadzając przepisy, które zakazują nieograniczonego dostępu do takiego rodzaju napojów i za każdą dolewkę, żeby trzeba było płacić. Czyli nie jesteśmy pierwsi, którzy się za problem zabierają.
No a jeżeli zobaczymy w tej chwili, co dzieje się w szkołach podstawowych, jak wygląda tak naprawdę epidemia otyłości, która zaczyna się już w tym wieku szkolnym, no to wtedy ja jestem skłonny naprawdę całą mocą przekonywać również państwa do tego, żeby taki podatek cukrowy poprzeć, ale przede wszystkim, żeby zniechęcać dzieci do jedzenia niezdrowej, wysoko przetworzonej żywności, bo od tego chyba powinniśmy zacząć, od nauki profilaktyki zdrowotnej, zasad o zdrowiu, a dopiero potem przechodzi
te danin. O tym słyszę od lat, że trzeba by od tego zacząć, od profilaktyki, od mówienia, że nie powinniśmy, tylko nie wiem, czy to jest skuteczne.
No, stąd pomysł Rzecznika Praw Pacjenta, żeby wprowadzić wiedzę o zdrowiu do szkół. Nie wiem, czy ten pomysł się przyjmie, są pierwsze deklaracje. Na pewno to byłby krok w dobrym kierunku.
Ma być prowadzona, takie lekcje mają być prowadzone, nie jako osobny przedmiot, ale gdzieś między lekcjami czy w ramach programu nauczania rzeczywiście. Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Marcin Zaborski, do zobaczenia.